Bo teraz przenosimy się nad morze. Dzień dobry, do Brzeźna. Hanna Cygler.
Dzień dobry.
Najbardziej poczytna gdańska pisarka.
Naprawdę?
Nie naprawdę, widziałam. Ale są na to statystyki.
No to super, bardzo
naprawdę,
się cieszę.
Bo chciałem je przypomnieć.
Bardzo się cieszę i zaczynam w to wierzyć od tego momentu.
Tak wynika z wypożyczeń w bibliotekach, gdańskich przynajmniej. Na samej górze jest pierwsze miejsce, tam pani Monda. Drugie, trzecie, czwarte, piąte chyba miejsce i szóste Hanna Cygler.
No bardzo mi miło, bardzo się cieszę. Przede wszystkim to jest ogromna radość dla autora, kiedy jest czytany.
A twoja literatura to literatura po pierwsze kobieca, po drugie historyczna, po trzecie sensacyjna.
Nie mówi się już kobieca.
To ja przepraszam, a jak się mówi?
Obyczajowa.
A, ładniej.
Ładniej, nie? Tak, dlatego że no, to jest wykluczające takie już słowo w zasadzie. I gdzieś idziesz do księgarni i tam jest wszędzie już napisane zamiast kobieca literatura obyczajowa.
Nie jestem na bieżąco.
Nie, to jest obyczajowa z różnymi wątkami rzeczywiście.
Ale jeżeli pozwolisz, to o literaturze nie będziemy rozmawiali, bo ty masz nade mną przewagę, bo ty nie dość, że czytasz, to jeszcze piszesz, a ja tylko czytam.
No to rzeczywiście. A o czym będziemy rozmawiać wobec tego, proszę pana?
Trzeba by porozmawiać o twojej ostatniej książce, tak? Czyli Za cudze pieniądze.
Po cudze pieniądze.
Po cudze pieniądze.
Po cudze pieniądze.
Ale jestem stremowany. Będziemy rozmawiali o podróżach, a to jest no, taka trochę podróż.
To jest podróż, tylko bardzo specyficzna, bo ja się zajmuję tak od pewnego czasu właśnie taką specyficzną turystyką, turystyką historyczną. Odwiedzam różne miasta, różne kraje, a nawet różne kontynenty, tylko może nie współcześnie, ale właśnie z przesunięciem czasowym. Więc jestem w tych miejscach akurat w tej nowej książce na początku XX wieku.
No to przesunięcie czasowe jest o jakieś właśnie 100 lat.
No mniej więcej, tak. Mm. No ale to muszę powiedzieć, że właśnie daje jeszcze większą satysfakcję, bo teraz to nic takiego, znaczy teraz to jest coś wielkiego podróżowanie, dlatego że jesteśmy zamknięci, ale do niedawna w zasadzie każdy mógł to robić i widzieć, jak to wygląda współcześnie.
A ty podróżujesz nie tylko w przestrzeni, ale też w czasie.
Tak, natomiast na to wszystko trzeba nałożyć taki inny obraz, właśnie historyczny, czyli taką swoją rekonstrukcję historyczną robię.
No to jest podróż, tak, ta książkowa, to jest podróż przede wszystkim do Stanów, do Ameryki.
Jest oczywiście Europa, głównie Berlin, Niemcy. Drugi wątek właśnie rozgrywa się w Ameryce, głównie w Nowym Jorku. No i jest jeszcze coś takiego egzotycznego w trzecim wątku. Jest jeszcze Afryka Południowa.
I to jest bardzo ciekawe i to jest bardzo interesujące. I o tym wszystkim, jeżeli pozwolisz, będziemy rozmawiali. Chociaż fajnie byłoby porozmawiać o Kaszubach, którzy wyjechali do Ameryki.
To jest z kolei taki spin-off do tej trylogii, którą napisałam. Spin-off, który nazywa się Nowe Niebo. I tam rzeczywiście przedstawiam losy Polaków, Kaszubów, którzy wyjechali za chlebem do Ameryki, do miejscowości Winona. To w ogóle była niesamowita przygoda moja z tą Winoną, bo jak ja już zaczęłam, bo to pomysł przyszedł mi do głowy, kiedy pisałam drugą część trylogii Za cudze grzechy, gdzie chciałam wysłać część moich bohaterów właśnie do Ameryki, tak żeby się ich trochę pozbyć, żeby oni tam gdzieś... Nie musiałabym się zastanawiać nad fabułą, co z nimi
zrobić. A ty łagodna jesteś, inny pisarz to by zabił.
Tak, ale ich trochę za dużo było i zresztą źle im nie życzyłam. I sobie zaczęłam poszukiwania takie, dokąd mogłabym ich wysłać, a najlepiej tak sobie myślałam, żeby oni wyjechali do Stanów, bo tam mieszka moja siostra, to trochę Stany już udało mi się poznać. I nagle patrzę, bo zawsze myślałam, że najwięcej Kaszubów wyjechało do Kanady, a tu nagle okazało się, że statystycznie najwięcej jednak do Stanów i miejscowość, która stała się kaszubską stolicą Ameryki, to była Winona w stanie Minnesota, czyli 150 km, 200 km od zamieszkania mojej siostry. Więc jak pojechałam do niej z wizytą, to oczywiście pierwsze co powiedziałam...
Zaczęłaś dokumentować Kaszubów?
Musimy jechać do Winony. No i do tej Winony rzeczywiście pojechałyśmy. Tyle, że ja też nie liczyłam, że tam coś mnie niesamowitego spotka, no bo jednak minęło dużo czasu. Wiadomo, że różnie podchodzą różne kraje do pamiątek historycznych, że całe centra mogłaby być zupełnie przebudowane i nic z tej kaszubszczyzny tam nie zostanie. Ale odkryłyśmy, że jest Muzeum Polskie. No też, no co może być w tym muzeum, prawda?
Jakimś małym, lokalnym, drobnym.
Jakieś, tak. Więc, ale tak, ja oczywiście sobie stwierdziłam, że w ramach tej turystyki historycznej ja sobie opiszę tę Winonę.
Kilkanaście o rząd
tysięcy
wielkości.
Mieszkańców.
Takie miasto powiatowe.
20 tysięcy mieszkańców.
A to nawet mniej.
I ona rzeczywiście chyba była największa, jak tam ci Polacy, Kaszubi mieszkali. No i się okazało, że weszłyśmy do tego muzeum i zamiast pół godziny, to zostałyśmy tam z 6 godzin, bo spotkałyśmy nieprawdopodobną osobę, księdza Pola Brezę, który zajmuje się tymi wszystkimi polskimi pamiątkami. On ma korzenie kaszubskie, jego babcia była Kaszubką, zna kilka słów po kaszubsku. Przyjeżdżał tutaj do stowarzyszenia z taką znaną postacią, znanym działaczem. I on zaczął opowiadać różne historie, nawet jak tam nie było wielu tak pamiątek, to każda jego opowieść była na tyle inspirująca, że
te przedmioty tam wystawione, tak jakieś drobne, po prostu ożyły?
Wszystko ożyło, a potem właśnie tak w głowie mi się przerobiło i bardzo szybko powstało Nowe Niebo.
A to piękna opowieść o tym, jak wyjazd prywatny prowadzi do odkrycia.
Tak, znaczy to było właśnie takie, bo ja nie przypuszczałam, że zrobi się z tego osobna książka, bo najpierw myślałam, że będzie tych książek 4, że nie będzie to trylogia i że one będzie to książka pod tytułem Na cudzym chlebie, ale no już widząc, co tam się dzieje w tej Winonie i jeszcze kilka innych wątków przyszło mi do głowy, między innymi sytuacja Indian w końcu XIX wieku, właśnie w stanie Minnesota, gdzie się skutecznie tam pozbyli w tym czasie prawie wszystkich Indian Dakotów w wyniku wojen. I stwierdziłam, że to jest coś takiego ciekawego, co chciałabym przedstawić polskiemu czytelnikowi, bo oczywiście są opracowania na ten temat, są książki, ale nie zawsze mają one charakter taki popularny. No ja jako właśnie autorka literatury popularnej popularyzuję pewne takie historyczne wątki.
Ja chciałem spopularyzować inny sposób podróżowania, bo ludzie, gdy chwalą się swoimi podróżami, to oni jadą gdzieś na wakacje w jakimś celu, a ty, tak mi się wydaje, jeździsz do znajomych.
Znaczy,
do rodziny, do tej twojej siostry, która jest tam, proszę państwa, naprawdę wybitną architektką.
To prawda, także jestem z niej szalenie dumna.
Pochwal się teraz, panią Larsen.
Szalenie dumna, ostatnio...
Dagmarą, tak? Dagmara Larsen.
Dagmarą, tak, ostatnio otrzymała tytuł najlepszego młodego architekta stanu Minnesota. Znaczy to jest ona, oczywiście jest znacznie młodsza ode mnie, ale to też tam są pewne...
A architekturę kończyła na Politechnice u nas w Gdańsku.
Oczywiście jest inżynierem, architektem po Politechnice Gdańskiej. I no, odnosi wielkie sukcesy, głównie jeśli chodzi o projektowanie budynków publicznych i bibliotek. I to ostatnio właśnie sprawia, że to mamy
właściwie
dużo
można,
ze sobą
można, wspólnego. Można, w ten sposób, dlatego że biblioteki, tak? To można by właściwie wyruszyć jej śladem.
Tak.
Śladem jej budynków.
Tak, zresztą widziałam te biblioteki, robiłam zdjęcia, to po prostu jest... Właśnie o bibliotekach też piszę w Nowym Niebie. To, że tam właśnie główna bohaterka jest bibliotekarką i to opisuje początki bibliotekarstwa w Stanach Zjednoczonych. Też występuje tam taka prawdziwa postać bibliotekarki z Minneapolis. Ona później stała się pierwszą kobietą dyrektorem biblioteki w Stanach Zjednoczonych. Znaczy nie ta moja bohaterka, ale ta jej koleżanka, załóżmy.
Hania Cygler na chwilę przerwała opowieść, bo ja zrobiłem wielkie oczy.
Wszystkie te idee, które ona miała na temat bibliotekarstwa, wiesz, na temat popularyzacji...
Ja w głowie mam coś zupełnie innego, inny obrazek, że myślę, że jak biblioteka, jak bibliotekarka, to raczej właśnie bibliotekarka, nie bibliotekarz. a nie zawsze tak było.
Znaczy zawsze dyrektorami przeważnie byli mężczyźni. I tak jest do tej pory, ja bym powiedziała. Przynajmniej w niektórych krajach, że to jest... Tak to wygląda.
No to jeżeli podróżujesz do Stanów, tak, to są najczęściej podróże do twojej siostry.
Tak, tak. No to sama bym chyba nie wyruszyła tam.
A dlaczego nie?
Bo ja jednak lubię mieć takie towarzystwo właśnie i przewodnictwo zapewnione.
Tak, żeby było swojsko, żeby było przyjaźnie.
To jest,
najpierw ludzie są celem podróży, albo towarzystwo.
Oczywiście, ale to też jest związane z tym, że no ja nie mam tyle czasu, żeby poznawać wszystko sama, bo to oczywiście można zrobić takie podróże na własną rękę, ale wymaga to czasu, poznania, przygotowania, a ja tak przyjeżdżam troszeczkę na gotowe, że ja już wiem, że mogę liczyć na dane osoby i one mi pomogą, one mnie poprowadzą dalej. Zresztą tam właśnie nie tylko siostra, też jej koleżanki, Polki, w ogóle tam w Minneapolis, one prowadzą, mają taki nieformalny klub książki. Spotykają się co tydzień, co dwa tygodnie właśnie dziewczyny z Polski i rozmawiają na temat literatury. Głównie jednak na temat literatury wysokiej, bo im zależy na takim zachowaniu pięknego języka.
Coś takiego w komercyjnych Stanach? Niewyobrażalne.
Znaczy one to robią, to nie jest, że ktoś im pieniądze na to daje, same to robią, ale chyba tak się już, można powiedzieć, zrobiły znane w Polsce, że nawet bardzo znaczący pisarze do nich jeżdżą, między innymi była u nich Olga Tokarczuk, Jacek Denel.
Proszę bardzo.
Tak, także i one bardzo się cieszą, są szalenie gościnne, bardzo kochają polską literaturę.
A co jest jeszcze twoim amerykańskim zachwytem? Czy przeniesiemy coś się do innego kraju?
Znaczy ja powiem szczerze, że trochę moje te zachwyty się ostatnio skończyły, widząc co się dzieje w Stanach. I się bardzo obawiam o los Ameryki, a zwłaszcza boli mnie to, że te wszystkie zamieszki, które się zaczęły w Stanach, właśnie zaczęły się w Minneapolis, w Minnesocie, w takim najbardziej, jednym z najbardziej postępowych stanów Ameryki. Właśnie taki stan, który dba o ekologię, o ścieżki rowerowe, o czystość środowiska, o piękne budynki. I to jest naprawdę dramat, co tam się odbywa obecnie. Bo na przykład niedaleko mojej siostry spalono ten pierwszy sklep Targetu, też kilka restauracji zostało spalonych. W nocy cały czas strzelają, cały czas demonstracje się odbywają. No i a ludzie chorują na COVID.
I znowu moje zaniemówienie. Dlatego, że być może to ty wywołujesz takie zamieszki albo lubisz takie miejsca. Bo bardzo często zauważam na twojej, właściwie co roku zauważam na twojej stronie facebookowej kolejne zdjęcia z Afryki Południowej.
A oto jest moja wielka miłość. Wielka i chyba ostatnia, bo w tych czasach.
I z tego rodzaju obrazkami kojarzy się właśnie RPA, że tam jest niebezpiecznie.
No też myślałam, że będzie niebezpiecznie, ale znajoma, zanim wyjechałam, to mi powiedziała, że mówi, albo to pokochasz, albo będziesz się tego bała. Tylko, że jak będziesz się bała, to trzeba w ogóle wyjeżdżać, że nie ma co być. Ale no, okazało się, że nie jest tak źle, że po prostu trzeba przestrzegać pewnych reguł, że nie wolno
chodzić na ulicę.
Nie można spokojnie po centrum chodzić. Na przykład ja chodzę bez komórki czy bez pieniędzy. No to wiadomo, że nie jestem ciekawym łupem dla ewentualnych takich złodziejaszków. Ale też po nocy chodzić też raczej bym nie sugerowała, że to jest odpowiednie. Natomiast jest to absolutnie piękny kraj właśnie, jak się przestrzega tych reguł, jak się odpowiednio postępuje i się...
Tam też mieszkają twoi znajomi?
Tak. A potem byłam jeszcze w Namibii i w Botswanie na wakacjach, więc... Ale
po to, żeby zrobić sobie zdjęcie z zebrą.
Zupełnie mnie to olśniło. Na najbardziej chyba właśnie ludzie. Ja sobie nie zdawałam sprawy z tego, że to będzie taka miłość, bo w ogóle tak Afryką się nigdy nie interesowałam, żeby tam jechać, to nigdy nie, zawsze uważałam, że Europa mi wystarczy, no, ze względu na siostrę to Stany, a tak daleko to nigdy nie chciałam pojechać i w zasadzie taka miłość od pierwszego wejrzenia to była. Powiem ci, że tak naprawdę to ja chyba jestem Afrykanką.
Jakoś nie widać po karnacji.
Ja mam, no tak, ale ja mam taką chyba czarną duszę. Ja po prostu się tak dobrze czuję wśród czarnoskórych mieszkańców Afryki, że nie wiem.
Ja myślałem, zresztą oni mi sami powiedzieli. Odwrotną, jak inną odpowiedź.
Jak ja im właśnie tak potańczyłam, to mówię, i co? Mówi, jesteś jak my. Jesteś
ale
nasza.
Ale kawałek twojego życia to przecież są kontakty skandynawskie.
No tak, wiesz. To
jesteś takie... tłumaczką szwedzkiego, tak?
Jestem tłumaczką
szwedzkiego. Masz na to papiery.
Ale takiej miłości tam nigdy nie było. Takiej miłości tam nigdy nie było. A wiesz, takie różne rzeczy są niesamowite, że nawet takie uczestnictwo w mszy świętej, pójście do kościoła i oglądanie takiego, znaczy do afrykańskiego kościoła, oglądanie tego obrządku, tych takich autentycznych zachowań, śpiewów, tańców, i takiej szczerości w tym wszystkim, to naprawdę mnie zupełnie urzekło.
Coś z tego rozumiesz? Wiesz, na tej mszy, która trwa
powiem ci, że to
podobno 2-3 godziny.
Znaczy oni mówią po angielsku na ogół, ale jest też tak, że tam nie wszyscy się rozumieją. Tam jest 10 ponad języków oficjalnych, więc może być tak, że się nie dogadają. Tak, moja znajoma Ester, ona jest z grupy Wenda, a ich jest tylko 2 miliony, więc jak ona przyjechała, opowiadała właśnie do Pretorii, to musiała się nauczyć innych języków, tam zuluskiego, trochę koza, żeby po prostu się porozumieć z innymi mieszkańcami.
To co ty tam robisz w tej Afryce? Już jedziesz?
Chłonę.
Po prostu?
Chłonę, a też czytam sporo właśnie, ponieważ zainteresowałam się, bo czułam, że właśnie miałam spory kompleks z tego względu, że tak mało wiedziałam
wiesz,
na temat tego.
Najczęstsza przyczyna podróży, czy taki cel podróży, to są wielkie parki narodowe.
No prawdę
i
mówiąc,
ta dzika przyroda.
To ja byłam tam w parku Krugera i to jest piękne, ale ja tam szukam takich innych trochę też rzeczy. Szukałam jakichś pozostałości kultury angielskiej, wiktoriańskiej. Jest niesamowite.
Takiej postkolonialnej, tak?
Postkolonialne. I to wszystko, to jest fantastyczne, że właśnie kolonializm źle się może kojarzyć, ale to jest zachowane. Jest na przykład piękny budynek Melrose House w Pretorii, gdzie zakończono wojny burskie, został podpisany układ. I jest dokładnie wszystko zachowane tak, jak było. No oczywiście to nie jest historia czarnoskórych mieszkańców tego regionu, ale mimo to jest to udostępniane jako muzeum. Czy z kolei muzeum Sami Marksa, jednego z najbogatszych, chyba najbogatszego nawet swego czasu człowieka w Afryce Południowej, do którego należały kopalnie i ziemie. Też byłam tam z kuzynką z Anglii, ona też stwierdziła, że takich autentycznych rzeczy to nawet w Anglii trudno znaleźć.
A ja się zasłuchałem, patrzę na zegarek, musimy teraz przerwać naszą rozmowę i za chwilę o twoich kolejnych podróżach. Gościem Radia Gdańsk jest Hanna Cygler, pani pisarka.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Hanna Cygler, pani pisarka, opowiada nam dziś o podróżach, tych dalekich, do Stanów, albo tych bliskich do Berlina, bo duża część akcji twojej ostatniej książki dzieje się w Berlinie, od tego Berlina się zaczyna, tak? Za cudze pieniądze?
Po cudze pieniądze.
Po cudze pieniądze, proszę bardzo. Tytuł książki, po cudze pieniądze.
Ale to też jeszcze znam Berlin z bardzo dawnych czasów, bo
był
pamiętam...
Mur?
O, ja byłam, słuchaj, studentką, no, nie gdzie tam studentką, uczennicą szkoły średniej, miałam 17 lat i pojechałam na OHP i zbierałam truskawki i czereśnie tam gdzieś w okolicach Poczdamu. No i nas potem zabierali na wycieczkę właśnie do Berlina, więc wtedy zobaczyłam Berlin po raz pierwszy.
A to pyszne lata w takim razie. I to zbieranie truskawek.
Tak, ale zabierali nas na puste pola i nie było, wiesz, czego zbierać. A trzeba było płacić za nocleg, za wyżywienie.
Jak to nie było czego
zbierać? Wiesz, co myśmy zrobiły?
Czemu nie było czego zbierać?
No bo już się skończyły truskawki. I wiesz, co myśmy zrobiły?
Nie wiem.
Strajk zrobiłyśmy.
W NRD?
Tak, a to był rok 1977. No, więc oni wpadli w absolutną panikę. Jak zobaczyli, że myśmy się rozłożyły, położyły, powiedziały, że nie będziemy chodzić, żeby zebrać tam pół koszyka truskawek przez cały dzień.
Ale byłoby fajnie i cudownie, gdybyś napisała książkę o NRD.
Wiesz, to na tyle to wiedzy nie mam. No i co? Wpadli w panikę i następnego dnia nas zawieźli na takie pola tam do plewienia czegoś, ale już można było zarobić.
To jednak strajk był skuteczny.
Strajk był skuteczny. Ja nawet dopiero później, bo ja nawet sobie nie zdawałam sprawy, jakie to mogłoby mieć konsekwencje, bo mi się tak radośnie stwierdziły, no to strajkujemy.
To chciałem jeszcze o innym kierunku twoich podróży porozmawiać, czyli kraje bałtyckie, Łotwa, Litwa.
No, to
bo ty zakochana, tak mi się wydaje, obserwując twojego znowu Facebooka, tak?
Wszystko,
myślę sobie, że zakochana jesteś w Łotwie.
Ale mnie przejrzałeś zupełnie. Ale więc.
Zdokumentowałeś.
Więc proszę. I to jest najlepszy przykład na to, że nie wszystko opisuję, czym jestem zakochana.
A, w ten sposób. Bo tej Łotwy nie ma w książkach.
Nie ma w książkach. I prawdę mówiąc, to ja chciałam na Łotwę pojechać, bo moja babcia, prababcia była z Rygi. No oczywiście ja tam prababci nigdy nie spotkałam.
Ale gdzieś tam pozostała taka, w tych opowieściach rodzinnych, tak?
Tylko taka informacja była. Więc chciałam tam pojechać. I muszę powiedzieć, że mnie urzekła ta Łotwa. Oczywiście Litwa też, ale...
No Litwa, Łotwa, to są polskie sentymenty.
Wiadomo, ale Łotwa właśnie nie przypuszczałam. I tu jestem, od razu powiem, że jestem niedouczona, jak i większość społeczeństwa.
Dzień dobry, witaj na pokładzie.
O historię, bo nie zdawałam sobie sprawy z tych polskich korzeni, które tam są. I ile osób jest polskiego pochodzenia i że się przyznaje do polskości. I taki wzruszający właśnie kiedyś moment był, jak odwiedzałyśmy z koleżankami, bo pojechałyśmy cztery dziewczyny. I poszłyśmy do takiego małego kościółka i tam zauważyłyśmy, że właśnie są jakieś ślady polskości. I zresztą tam jakaś pani nas zaczepiła. I mówi, to ja was zaprowadzę tam, gdzie są wszystkie grobowce platerów. Wyjęła taki wielki klucz i tam nam pokazała. A potem
pokazujesz taki... wielki, tak wędkarz, metr długości.
Tak, bo to był prawie taki ogromny ten klucz, widać oryginalny. I ona nam pokazała to wnętrze, a potem się popłakała i mówi, że... I ona jest taka wdzięczna, że Polacy nie zapominają i że jeszcze przyjeżdżają oglądać to. No to myśmy się też popłakały, no bo co. I w ogóle fantastycznych ludzi też tam poznałyśmy, bo to jest taki kraj jednak właśnie pogranicza i w związku z tym są różne mieszanki takie. I zwłaszcza gospodarz, u którego mieszkałyśmy na sam koniec, szczególnie mnie ujął, bo on okazało się, że właśnie ma w rodzinie i krew polską, i białoruską, i litewską, a w ogóle to mówi po rosyjsku, no i łotewską oczywiście, i mówi po rosyjsku. Był byłym wojskowym i potem zajął się turystyką. Zabrał nas na cmentarz, gdzie leżeli polscy żołnierze z I wojny światowej i opowiedział historię, jak to, bo to był Dyneburg. I właśnie on opowiadał, jak to, bo znał tę historię jeszcze od strony dziadka, jak to dziadek właśnie opowiadał, jak tam szli ci polscy żołnierze, mówi, tam nie idźcie, bo tam się nie przedrzecie, to nie posłuchali i poginęli. i opowiadał, jak to taki osiemnastolatka znalazł ten dziadek, jak on go obmył, jak później rodzinę zawiadomił. I tak stał i po prostu przed tym krzyżem takim brzozowym z biało-czerwoną wstążeczką i po prostu chłop taki płakał. No tak nas po prostu wzruszył, że nie wiem. No my razem z nim też płakałyśmy. Bo to było naprawdę takie bardzo sentymentalne.
A ja myślałem, że Łotwa to są właśnie przestrzenie, to są ogromne lasy, bo też.
Też.
Piękne plaże.
Piękne
też.
Plaże, piękne morze. Właśnie myśmy mieszkały.
Pawilosta tak na przykład.
Zupełnie w takich małych miejscowościach, nieoczywistych. Myśmy nie szukały właśnie takich, że trzeba coś zobaczyć. Bo to takie poznawanie trochę na innym poziomie. Od poziomu ludzi, od poziomu tego, co ich otacza. Ja oczywiście też warto zobaczyć zabytki, jakieś kultury i tak dalej, ale, trzeba wybierać takie, tak mi się wydaje, że czasem warto się zapędzić trochę w inne strony.
A ja myślę sobie, jakie miejsce wybrać na zakończenie tej naszej rozmowy i myślę sobie o Gniewie.
Ha!
Dobrze? To jest ciekawostka. Hanna Cygler napisała, że po raz pierwszy miałam wieczór autorski w kościele.
Znaczy teraz to już drugi raz miałam.
Teraz tak.
A pierwszy raz to było po książce Tylko kochanka, której akcja właśnie działa się w Gniewie.
I ta książka właśnie, Tylko kochanka, taki tytuł, a wieczór autorski, proszę bardzo, w kościele. A ta książka została przez ciebie tam wmurowana jeszcze pod
Nie
kościołem.
Nie przeze mnie, to ksiądz proboszcz się tym zajął. Mhm. W ogóle ksiądz proboszcz Zbigniew Rutkowski jest wielkim promotorem czytelnictwa i dba o swoich parafian pod tym względem właśnie, żeby mieli co czytać. Ponieważ uważa, że to jednak jest małe miasto, więc trzeba coś zrobić, żeby przyciągnąć autorów do tego miasta i organizuje spotkania autorskie. No i właśnie w tym roku, ponieważ nigdzie nie ma spotkań autorskich, bo wszystko jest pozamykane, jedynie otwarte są kościoły, więc ksiądz właśnie zaprosił mnie na spotkanie i miałam premierę Po cudze pieniądze w kościele świętego Mikołaja w Gniewie.
I widziałem zdjęcia, no mnóstwo ludzi.
Tak, i no jeszcze ksiądz załatwił powóz. Byłam powożona. Oni mają tam grupę rekonstrukcyjną. W ogóle Gniew jest cudowny. To jest tak piękne miasto, że jak ktoś tam nie był, to powinien jak najszybciej pojechać, bo to jest taka nasza mała Toskania, nasze małe Carcassonne. Piękny zamek, piękne widoki. I teraz na początku sierpnia będzie taka duża właśnie rekonstrukcja coroczna Vivat Vasa.
To koniecznie.
Także koniecznie trzeba się tam wybrać. Ja się też wybieram.
Do Gniewa. Raz na zamek, dwa do kościoła, tak? A pod tym kościołem jest zmurowana książka Hanny Cygler.
Tylko kochanka.
I nikt się nie oburzył?
Ja wiem, ja księdzu proponowałam, że może być Nowe Niebo, bo ja już wtedy Nowe Niebo napisałam, ale ksiądz uważał, że jednak skoro Tylko kochanka jest osadzona w Gniewie, no to co tu kombinować?
Ale większość książek, twoich tych pierwszych książek, to jest osadzonych w Gdańsku, tak?
Znaczy one wszystkie są w jakiś sposób zahaczone o Gdańsk. Nawet w Po cudze pieniądze mam cały wątek w Gdańsku. Jak się okazuje, teraz bardzo współczesny, dlatego że tam szkoła jednego z bohaterów, Edwarda Hallmana, akurat znajduje się przy placu Wintera, czyli placu Maślanym.
To właściwie można by pojechać śladami twoich bohaterów, stworzyć taki szlak. Zresztą ty kiedyś oprowadzałaś nawet swoich czytelników, jeżdżąc ogórkiem.
To nie był ogórek, to był normalny
autobus.
Autobus, tak. Ale to była fantastyczna przygoda, więc pojechaliśmy na przykład do miejsca, gdzie był stalak w Malborku, na cmentarz Commonwealthu, też właśnie w Malborku, gdzie leżą. A wiesz, gdzie to jest?
No nie wiem.
Aha, no widzisz? A to jest niesamowite miejsce. Tam są pochowani żołnierze Commonwealthu. Część jeszcze nawet z I wojny światowej. I co rok, jak jest Dzień Pamięci w Anglii, wówczas przyjeżdża tam ambasador brytyjski lub jakiś inny ambasador Commonwealthu i składali kwiaty, wieniec smaków. no tak jako dowód ciągle trwającej pamięci. Do niedawna też było tak, że jakieś jeszcze rodziny przesyłały wiązanki, które tam się składało na tym cmentarzu. Bo też to jest opisane właśnie w Tylko Kochance, stąd to nie tak, że ja od czapy tak zabrałam na ten cmentarz, tylko że to ma związek. Potem byliśmy też w Pelplinie, byliśmy oczywiście w Gniewie. O, taka wycieczka całodniowa.
To właśnie była pani pisarka, pani podróżniczka Hanna Cygler, a w podróże małe i duże to polecam książki Hanny Cygler. Proszę bardzo, tak?
Serdecznie zapraszam i pozdrawiam.
Podróż po cudze pieniądze. Nauczyłem się.
Oczywiście.
Nie wiem, dlaczego mylę.
No bo one mają...
Trochę specjalnie, prawda?
One wszystkie w cudzym domu, za cudze grzechy i po cudze pieniądze.
Hanna Cygler, jeszcze raz nisko się kłania.
Dziękuję.